Duchu Święty, oddaję Tobie ten czas i proszę, abyś Ty mówił do naszych serc, abyś Ty dawał nam odwagę, aby stawać przed Tobą zawsze w prawdzie, bez żadnych masek, bez żadnego udawania. Bo my, Panie Jezu, przede wszystkim chcemy poznać Ciebie i chcemy być z Tobą tak blisko, jak tylko się da. Niech nic nas od Ciebie nie oddziela, żaden mur. W imieniu Jezusa. Amen. Otwórzmy Ewangelię Jana, 8 rozdział. Będziemy czytali wersety od 31 do 46. Jest tam ciekawy albo dziwny, zależy jakie wolicie, lubicie bardziej słowo, dialog Jezusa z Żydami. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. Mówię to, co widziałem u ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u ojca waszego. Odpowiadając, rzekli mu: ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzecze: jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga. Abraham tego nie czynił. Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli: my nie jesteśmy zrodzeni z nierządu. Mamy jednego Ojca, Boga. Rzekł im Jezus: gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie. Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Tak jak ostrzegałem, dosyć dziwny dialog. I przyjrzymy się mu, bo wierzę, że on ma takie dwa aspekty. Dwie główne lekcje, które z niego możemy wyciągnąć. Ale ta podstawowa i tak najważniejsza jest taka, którą zaraz przedstawię, tylko najpierw spróbujmy zrozumieć kontekst, w jakim padają te słowa. Te słowa, ten dialog tak naprawdę odbywa się w świątyni. Dosłownie jeden dzień po święcie żydowskim, święcie namiotów, to święto Bóg zarządził w Izraelu po to, aby Izraelici w ten czas wspominali swoje wybawienie z niewoli egipskiej. Izraelici mieli przez 7 dni świętować i mieszkać w namiotach właśnie na pamiątkę tego, że po tym, jak Bóg wyprowadził ich z Egiptu, to właśnie w namiotach mieszkali, a nie pod zabudowanym czy murowanym dachem. Więc to święto się kończy. Jezus pod koniec tego święta bardzo dużo naucza. W wyniku tego nauczania nawracają się ludzie. Nawracają się, to może duże słowo, ale jak czytamy, niektórzy Żydzi wierzą w Niego. Tutaj może takie uprzedzenie, kiedy czytamy, Żydzi uwierzyli, to nie do końca oznacza to samo, co kiedy my wierzymy. Kiedy czytamy, że Żydzi uwierzyli w Jezusa, to najprawdopodobniej chodzi o to, że uwierzyli, że On jest Mesjaszem. Nie, że jest Bogiem, nie, że jest Synem Bożym, który miał odkupić ludzi z grzechu, ale że po prostu jest Mesjaszem, który był zapowiedziany w Starym Testamencie, miał wyzwolić tak fizycznie Izraela z niewoli. Więc to jest takie wtrącenie, ale widzimy, że są ludzie, którzy widzą w Jezusie kogoś więcej niż tylko nauczyciela. I dochodzi do bardzo dziwnego dialogu, bo Jezus tych swoich potencjalnych uczniów uczy pierwszej podstawowej lekcji. Ta pierwsza podstawowa lekcja brzmi: jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Jak dla mnie całkiem dobra lekcja i w życiu by mi nie pomyślałoby mi się, żebym się buntował z tego powodu, że ktoś mi takie słowa powiedział. Ale ich reakcja jest dosyć dziwna, bo oni mówią: hola, hola, Panie Jezu, przecież my nigdy u nikogo nie byliśmy w niewoli. Przecież my nie potrzebujemy żadnego wyzwolenia. Przecież my tak naprawdę jesteśmy tymi wybranymi, którzy są jakby dziedziczą po Abrahamie. Jesteśmy z tej samej krwi, co Abraham. I kiedy Jezus widzi, że nie złapali do końca, o co mu chodzi, to mówi wprost: zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A potem dodaje, że jedyna droga, żebyście byli uwolnieni od grzechu, żeby was wyswobodzić z grzechu, to jest przez Syna. No już wiemy, kto jest tym Synem. Chodziło właśnie o Jezusa. Więc ten dialog wydaje się naprawdę, naprawdę dziwny. Ale po co ja to wszystko w ogóle wam opowiedziałem? Dlatego, że wydaje mi się, że mam wrażenie, takie nieodparte, że podobny dialog dzieje się w naszym kraju każdego roku. I się wydarzy dokładnie za tydzień mniej więcej w życiu niektórych ludzi. Za tydzień zaczniemy niedługo tak zwany Wielki Tydzień. Będzie to okres, który nas będzie przybliżał do najważniejszego wydarzenia na ziemi, do momentu śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Przez cały ten tydzień świat chrześcijański będzie wspominał to, że przyszedł na ziemię Jezus po to, aby wyzwolić ludzi z ich Egiptu, z ich niewoli. I znowu mnóstwo osób, czy to przez telewizję, czy po prostu przypadkowo z okazji świąt, usłyszy to, co dzisiaj też słyszeliśmy, że każdy człowiek, niezależnie od tego, czy jest dobry, czy jest zły, potrzebuje zbawienia. Potrzebuje uwierzyć w Jezusa Chrystusa, aby jego grzechy mogły być mu odpuszczone. Każdy usłyszy, że tak naprawdę jest grzesznikiem. I będziemy mieli de facto powtórkę z historii sprzed 2000 lat. Bo zarówno wtedy Żydzi usłyszeli prawdę o tym, że jedyną drogą do zbawienia jest Jezus, tak samo wielu z nas usłyszy niedługo po raz kolejny może, że jedyną drogą do zbawienia jest Jezus Chrystus. I ta prawda może nas wyzwolić, ale nie musi. Bo nie wiem, czy widzicie w tej historii, oni usłyszeli tą prawdę, ale jakbyśmy doczytali do końca tego rozdziału, to kończy się on w ten sposób: wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Ci, co jeszcze chwilę wcześniej są opisani jako wierzący, za 56 wersetów dalej, jeden dialog dalej, mówią: Panie Jezu, my z Tobą nie chcemy mieć nic wspólnego. Więc mimo, że usłyszeli prawdę, to ta prawda w ich życiu nie wydała owocu, a powód był jeden. Zdecydowali się za nią nie pójść. Zdecydowali się pozostać przy swojej wieloletniej tradycji. Zdecydowali się zaufać bardziej Abrahamowi niż Jezusowi. I w naszym kraju często podobne dialogi można usłyszeć. Jak ja muszę się nawrócić? Z czego? Przecież jestem chrześcijaninem od 15 pokoleń. Dobra, przesadziłem, ale od wielu pokoleń. Moja babcia chodziła do kościoła, moi rodzice chodzili do kościoła, ja też chodzę do kościoła czasami, a w każde święta obowiązkowo. Przecież jestem chrześcijaninem. Co mi będziesz mówił, że mam się nawrócić? I to jest główne przesłanie tego tekstu. To główne przesłanie tego tekstu jest takie, że twoje zbawienie nie zależy od tego, jak zostałeś wychowany, w jakiej kulturze wyrosłeś, do jakiego kościoła chodzisz. Ale twoje zbawienie zależy od tego, czy uwierzyłeś i poddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Ile byś wymówek nie miał, ile nie miałbyś kontrargumentów, prawda jest taka, że tylko wierząc w Jezusa Chrystusa, poddając Mu swoje życie, możesz mieć pewność zbawienia. I każdy z nas w pewnym momencie stanął albo jeszcze stanie przed wyborem, który będzie musiał podjąć. Albo pójdzie za tą prawdą, albo odrzuci. Więc to jest pierwsza i ta główna wiadomość, która płynie z tego tekstu. Ale jest jeszcze druga nauka, o której chciałbym powiedzieć i wydaje mi się, ona jest zdecydowanie bardziej do ludzi, którzy już ten pierwszy krok mają za sobą. Bo druga nauka, która płynie z tekstu, mówi, dotyczy bardziej stylu życia chrześcijanina. Jak powinien ten styl wyglądać? I ona nie jest łatwa. Jeżeli przeczytamy sobie jeszcze raz pierwsze dwa wersety, to zauważymy coś takiego, że Jezus mówi, jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Pierwszą rzeczą, którą tutaj widzimy, to to, że jest tutaj opisany pewien proces. Jeżeli wytrwacie w moim słowie, jeżeli będziecie dbali o to słowo, jeżeli będziecie posłuszni temu słowu, jeżeli nie tylko w tym momencie nawrócenia, ale też przez kolejne lata twojego życia będziesz pielęgnował i dbał o to słowo, które Bóg wkłada w twoje serce, czy to przez ludzi, czy przez czytanie Bożego Słowa, to wtedy dopiero zaczną się rzeczy dziać. Wtedy będziesz mógł być nazwany uczniem Jezusa. Wtedy dopiero będzie prawda miała do ciebie dostęp i wtedy potencjalnie cię też wyzwoli. Więc to jest pierwsza rzecz. I niezależnie od tego, czy twój staż chrześcijański to jest rok, 7 czy 20, to słowo jest dalej aktualne. Trwaj w Bożym Słowie. Trwaj w prawdach Bożego Słowa. Ale to jeszcze nie wszystko. To jest ta łatwiejsza część. Kolejną rzecz, którą tutaj widzimy, to jest taka trochę nienaturalna dla człowieka XXI wieku kolejność. Jeżeli zobaczymy na te dwa wersety, to to, co zobaczymy, to to, że najpierw Jezus mówi, trwajcie w moim słowie, a potem dopiero prawda, poznacie prawdę. Co mam na myśli? My w XXI wieku nauczyliśmy się funkcjonować tak, że jeżeli czegoś nie zrozumie, no to ja tego nie dotykam. Jeżeli czegoś dokładnie nie zrozumie, to ja nie chcę nawet w to wchodzić. Jeżeli coś nie jest mi wyjaśnione tak od deski do deski, że jestem w stanie przewidzieć każdy kolejny krok i każdą konsekwencję, to dziękuję, zostaję w tym miejscu, w którym jestem. Ale to słowo, życie wszystkich chrześcijan w Nowym Testamencie pokazuje, że w Królestwie Bożym troszeczkę ta zasada jest inna. Że najpierw jest zaufanie, a dopiero potem przychodzi zrozumienie. Najpierw słyszysz słowo, tak jak tutaj w tej historii Żydzi słyszeli słowo o tym, że potrzebują uwolnienia od grzechów i nie rozumieli tego zupełnie. Nie rozumieli tego dlatego, że byli wychowani w kulturze, która w ogóle nie patrzyła na to w ten sposób. Jakby przez wiele lat pielęgnowali w sobie myślenie, że Mesjasz to będzie ktoś, kto ich wykupi, czy tam uratuje z niewoli rzymskiej, z takiej czysto cielesnej. Ale Mesjasz zapowiadany przez Boga w Starym Testamencie miał o dużo, dużo większe znaczenie i dużo większe zadanie. Jednak to było coś niezrozumiałego dla nich. I widzimy, że ponieważ nie mieściło się to w ich głowach, to zwyczajnie za tym słowem nie poszli. Mimo, że widzieli, że Jezus nie jest zwykłym nauczycielem, tak? Uwierzyli w Niego, jak czytamy, to Mu nie zaufali. Nie rozumieli, więc nie zaufali. I w naszym życiu chrześcijańskim podejrzewam, że wiele razy, jeżeli nie już, to spotkasz się z sytuacją, kiedy będziesz musiał zaufać mimo tego, że nie rozumiesz do końca. I nie chcę tutaj, i tych przykładów może być mnóstwo, ale zacznijmy od najprostszego. Pewnie wiele razy słyszałeś już w Kościele, czy nawet w Biblii czytałeś fragment o tym, że trzeba przebaczać ludziom. Tym, którzy cię skrzywdzili, trzeba przebaczać. I to nie jeden raz, nie dwa, ale tyle razy, ile cię skrzywdzą, tyle razy masz przebaczyć. I spoko, słucha się tego, okej, słowo jak słowo, ale wydaje się to dziwne. W sensie, no jak? Przecież On mi zrobił krzywdę, on powinien zadośćuczynić, on powinien przeprosić, uniżyć się, zrobić to, to i tamto i wtedy ewentualnie ja mu przebaczę. Biblia mówi, że masz przebaczyć zanim to wszystko się wydarzy. Więc tak naprawdę jest to trochę dziwne i może nawet nielogiczne. Ale w momencie, kiedy takie właśnie zdarzenie będzie miało miejsce w twoim życiu, kiedy ktoś naprawdę cię skrzywdzi, to staniesz w momencie, tak jak tamci Żydzi stanęli w momencie decyzji. Czy ta prawda Bożego Słowa, którą słyszałeś przez 10 lat twojego chodzenia do kościoła, jest, mimo że jej może nie rozumiesz jeszcze, bo jeszcze nikt cię nie skrzywdził w twoim życiu, więc nie wiesz, jak to działa, to czy jej zaufasz i zdecydujesz się zrobić ten krok? Czy mimo tego, że ci będzie ciężko, bo pewnie ci, co już byli z was w tym miejscu, wiedzą, że to nie jest łatwe i że kosztuje to pewien wysiłek, to pytanie będzie, czy mimo tego, że tego do końca nie rozumiesz, nie wiesz, czy ci się to opłaci, czy nie, co ci to da, czy coś ci to nie da, czy zaufasz temu słowu i po prostu to zrobisz? I gwarantuję ci, że w tym przypadku, jeżeli to zrobisz, to prawda cię wyswobodzi. To słowo, które wcześniej było siane w twoje wnętrze, doświadczysz jego mocy, że tak powiem, i zobaczysz, że kamień z twojego serca gdzieś spadnie. Jeżeli, że tak powiem, moje słowa do ciebie nie docierają, to możesz zapytać dowolnego psychologa, potwierdzi, że tak jest. Że nieprzebaczenie pielęgnowane w sercu jest rzeczą, która najbardziej niszczy nie tą osobę, która cię zraniła, ale ciebie osobiście. I ono wpędza cię w niewolę, która wydaje tylko negatywne i gorzkie owoce. Więc tutaj mamy o tyle łatwiej. Nauka czasami po 2000 latach odkrywa to, co w Biblii było wiadomo już od początku. Ale dobrze, że jest, więc przynajmniej wtedy mamy dwa argumenty. Także to, co widzimy tutaj w tej historii, w tym tekście i w życiu chrześcijanina, że często zaufanie do Boga poprzedza zrozumienie. Kiedy sobie przypatrzymy na przykład na historię ze Starego Testamentu, jak Elizeusz przychodzi do ubogiej wdowy, która ma długi, tak? Jej mąż umarł, nie ma kto spłacić tych długów i stają przed sytuacją taką, że najprawdopodobniej zaraz będą sprzedani jako w niewolę do swojego wierzyciela. Takie było wówczas prawo. Jeżeli nie mogłeś spłacić swojego długu, stawałeś się niewolnikiem na ileś tam lat swojego wierzyciela. Przychodzi Elizeusz i mówi do tej wdowy, nic jej nie wyjaśniając. Pochodź po swoich przyjaciółkach, po swoich sąsiadkach, napożyczaj tyle naczyń, ile tylko się da. I będzie dobrze, w skrócie. No bez sensu. Ale kiedy to zrobiła, to co się wydarzyło w tej historii, to odrobina oliwy, którą jeszcze miała w domu, Elizeusz kazał jej nalewać do tych pustych naczyń. I z tego małego flakonika oliwy, która była w jej domu, wystarczyło, aby napełnić wszystkie naczynia, które sobie napożyczała. I w ten sposób zrozumiała, jaki Bóg ma plan dla tej całej sytuacji. Ale wcześniej musiała zrobić krok wiary, musiała zaufać, że Bóg przez proroka wie, co robi. Że to nie jest dziwny jakiś pomysł starszego gościa. Więc to jest pierwsza rzecz, którą to widzimy. Ale co dalej jest w tej historii? Dalej tak naprawdę jest tylko gorzej. Bo Jezus bardzo ostro konfrontuje Żydów z ich sposobem myślenia. I mówi im prawdę w oczy. Mówi im, że pokładają, delikatnie mówiąc, ufność nie w tym, w czym powinni położyć swoją ufność. To jest jedna rzecz. Kiedy oni na to wytłumaczenie Jezusa jakby nie reflektują się w żaden sposób, to jeszcze bardziej im Jezus nawet mocniej tłumaczy, że są w błędzie. Wręcz, że tak powiem, wytrącając im argument z ręki, że są potomkami Abrahama, Jezus im mówi, tacy z was potomkowie Abrahama, że nie postępujecie według uczynków, Abrahama. Jesteście z nim spokrewnieni fizycznie, ale wasze życie nie naśladuje życia Abrahama. I potem padają bardzo trudne słowa. 43 do 46 wersetu. Kiedy ten spór trwa, w końcu Żydzi powołują się na Boga, to Jezus już trochę nie wytrzymuje i mówi, no jesteśmy zupełnie się nie rozumiemy, można tak sparafrazować. Mówi do nich tak. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie podstępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Jezus ten cały dialog dosyć ostro podsumowuje. Ostro, ale jak to zwykle bywa, mocno prawdziwie. Bo to, co Jezus zarzuca Żydom w tamtym czasie, myślę, że w naszym życiu czasami też by mógł nam spokojnie zarzucić. I zacznijmy może od 45 wersetu. Czytamy, ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Zauważcie, nie wiem, czy macie takie doświadczenie w swoim życiu, ale kiedy ktoś nam zwraca uwagę, to to, co nas najbardziej denerwuje, konfrontuje, to wtedy, kiedy zwraca nam uwagę, a my wiemy, że on ma rację. A my wiemy, że on mówi prawdę. Bo gdyby coś tam nawymyślał, obgadał oszczerstwa, to jeszcze można sobie powiedzieć, dobra, pogada i tak zrobię po swojemu. Ale jeżeli ty wiesz wewnętrznie, że ktoś mówi prawdę, zwraca ci uwagę i ma rację, to będąc szczerym przez Bogiem możesz się wkurzać, ale w końcu będziesz musiał coś z tym zrobić. Przykład? Wydaje mi się, że takie obdarowanie w tym kierunku, żeby mówić prawdę, to mają żony do swoich mężów. I kiedy żona ci mówi taką prawdę, to chce ci się powiedzieć, kobieto, co ty mi tu będziesz gadała? Ja wiem lepiej. I może nawet coś się takiego wybsknie z ust, ale wystarczy, że pójdziesz na chwilę do pokoju i już wiesz po sekundzie, że miała rację i teraz trzeba naprawić to, co źle zrobiłeś. I bardzo płachy przykład. Gdzieś na początku naszego małżeństwa. Kiedy tak mam, jak się modlę, to lubię robić to głośno. Taki mój charakter, w sensie ekspresja, wyrażanie, bardzo lubię. No i kiedy się tak modliliśmy, nie pamiętam, czy z mniejszą grupką, czy tylko z żoną w domu, a tak raz, drugi, trzeci raz, no modliłem się tak, jak się zawsze modliłem, tak jak za kawalera. I w pewnym momencie żona mi mówi, Marek, bo wiesz, po pierwsze Pan Bóg nie jest głuchy, ale po drugie, jak ty tak głośno się modlisz, to ja się skupić nie mogę i moja modlitwa jest do kitu. W sensie ja się nie jestem w stanie modlić. I no słuszna uwaga tak naprawdę, ale moje emocje wtedy były, ale jak to, przecież ja wysławiam Boga, to tak całym sercem, to jest z głębi mojego serca oddaję Mu chwałę. Ale żona mówi, no ale ja się nie mogę modlić wtedy. I trochę się na nią nawkurzałem na takiej zasadzie. Nie mówiłem tego, ale w środku czułem, no jak to, przecież to o to chodzi. Powinniśmy krzyczeć, skakać, radować się. Bóg jest taki niesamowity. Powinniśmy Go uwielbiać po prostu całym sobą. No ale jak już sobie to przemyślałem, to stwierdziłem, no ma rację. Czemu moja wolność, albo jakby wolność nawet, to może to już słowo, czemu moje przyzwyczajenie ma powodować, że ona z czasu modlitwy nie jest w stanie nic wynieść. I teraz od tamtego momentu, za każdym razem, kiedy jest modlitwa jakaś wspólnotowa, to po prostu te słowa mi dźwięczą w głowie i staram się być ciszej. Ale dlatego, że wiem, że ktoś mi zwrócił uwagę i dlatego, że mimo, że to było nie po mojej myśli, to jednak była to prawda i trzeba było się z nią zgodzić albo nie. A że była to prawda i jesteśmy chrześcijanami, to nie było wyjścia. I nie wiem, czy wy w swoim życiu też to widzicie, ale kiedy ktoś nam mówi prawdę i najgorsze jest, kiedy wiemy, że to jest prawda, to gdzieś w nas takie, w cudzysłowie, święte wzburzenie lubi się obudzić. Ale to nie wszystko, bo Jezus we wcześniejszych wersetach trochę opowiada nam, odpowiada na pytanie, dlaczego tak jest. 43. Dlaczego mojej mowy nie pojmujecie? I tu jest tak, dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego, bo ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. Często jest tak, że nie chcemy posłuchać Bożego Słowa, niezależnie, czy nam to mówi człowiek, czy to Bóg nam powiedział, czy przeczytaliśmy po prostu w Biblii. Nie chcemy posłuchać tego, dlatego że nasze pragnienia są skierowane w zupełnie inną stronę. Dlatego, że może że kiedy czytasz słowo o tym, że trzeba odpuszczać winy chociażby, a ty masz silne jakieś takie poczucie, no dowaliłbym mu tak z całej siły, zemściłbym się. To wtedy, kiedy zdecydujesz się pójść właśnie w tą stronę za swoimi pragnieniami, to właśnie wydarzyło się w twoim życiu to, co w tych dwóch wersetach. Poszedłeś za pragnieniami diabła. I jest to trudne. Jest to trudne za każdym razem, kiedy gdzieś Słowo Boże do nas przemawia. Jak czytamy w innym miejscu, jest ono ostre jak miecz obosieczny i potrafi naprawdę rozdzielić. Potrafi tak dotknąć serca, że to, prawdę mówiąc, boli. Ale z drugiej strony ma też moc, aby przynieść uwolnienie, aby przynieść wolność do dziedziny twojego życia, której akurat dotyczy. Więc jest to pewna lekcja, która no nie jest łatwa i wymaga bardzo dużo odwagi do tego, aby stanąć właśnie w miejscu takiej prawdy, aby stanąć w miejscu odwagi i powiedzieć: Boże, tak, masz rację, robiłem źle, postępowałem niewłaściwie, myślałem niewłaściwie. Więc to, co widzimy tak naprawdę w tym tekście, w tej całej historii, to jest jedno wielkie wyzwanie, które nam ten tekst rzuca. Wyzwanie do tego, aby przyznać się, że byliśmy w błędzie. I może tak jak w przypadku tutaj tych Żydów, oni byli w błędzie, w cudzysłowie, przez całą swoją historię. I może ty jesteś też właśnie w miejscu, gdzie przez 20 lat wierzyłeś w coś, w jakąś, nie mówię, że zupełnie niewłaściwie, wierzyłeś w coś, na przykład w niedzielę i tylko, że chodzenie w niedzielę na nabożeństwa i tylko w niedzielę i tylko na nabożeństwa jest gwarantem twojego zbawienia. I byłeś o tym przekonany przez 20 lat. A dzisiaj usłyszałeś to chyba co najmniej 3 razy, jeżeli dobrze naliczyłem, podczas nabożeństwa, że to, że poddajemy mu w jakiejś religijności, nie w przyzwyczajeniach jest zbawienie, ale w Jezusie Chrystusie i w to, że poddajemy Mu swoje życie. Pytanie jest do ciebie, co z tym zrobisz? Czy będziesz w stanie przyznać się, że przez te 15 czy 20 lat byłeś w błędzie i tak naprawdę zmierzałeś donikąd i zdecydujesz się coś z tym zrobić? Odwrócić się i pójść w stronę za Jezusem. Może uświadomisz sobie, że budowałeś swoje życie na niewłaściwym fundamencie, znowu przez jakiś dłuższy czas. Co z tym zrobisz, kiedy ktoś ci o tym powie albo dotrze do ciebie taka informacja? Co zrobisz, kiedy ktoś powie prawdę na twój temat, która jest niewygodna i jest trudna? W tym momencie tak naprawdę się okaże uwolnienie. Czy słowo, które do ciebie dociera, spowoduje twoje uwolnienie, czy nic nie zmieni w twoim życiu? Czy twoja, nie wiem, duma, pycha, myślenie, a kim ty jesteś, że zwracasz mi uwagę, albo postawa, sam wiej lepiej, to moja sprawa, nie wtykaj nosa, wygra, no i będziesz w tym miejscu, w którym byłeś przez te wszystkie 15-20 lat. Jak mówiłem, nie jest to łatwe. Żeby to zobrazować, opowiem może taką historię i zachęcam, żeby każdy z was zastanowił się, jakby zareagował w niej. Historia jest to autentyczna z jednego z kościołów. W pewnym kościele do kościoła chodził od dłuższego czasu pewien mężczyzna, który miał jakby opinię bardzo taką duchowego, bardzo pobożnego, kochającego Boga całym swoim sercem człowieka. Jak wam zaraz opowiem dalej, to jego zachowanie, ja utożsamiam się z nim, myślę, że tak mógłbym postępować. I ten mężczyzna przychodził zawsze trochę przed nabożeństwem, podnosił ręce do góry i z takim całym zaangażowaniem, z całego serca, z głębokości wołał: Boże, jestem pusty. Napełnij mnie, bo czuję pustkę w swoim sercu. Brakuje mi czegoś. Potrzebuję, żebyś na nowo odświeżył moją miłość do Ciebie, abyś dotknął mnie, abyś przyszedł ze swoją odpowiedzią. I wiecie, co Bóg robił? Przychodził. Co tydzień, przez dłuższy czas, ten mężczyzna podnosił ręce do góry i w ten sposób rozpoczynał nabożeństwo. I Bóg go naprawdę dotykał. W pewnym momencie, po jakimś czasie, pewna siostra z tego zboru, tak się wtedy mówiło też na kobiety w kościele, siostro, widziała, że ten mężczyzna przychodzi, ten brat przyszedł, już podnosi do ręce do góry i ta siostra wtedy robi coś takiego. Boże, widzisz, że ten brat znowu przyszedł. Nie napełniaj go tym razem. Ale pokaż mu, że ma dziurę w sercu, niech sobie tą dziurę załata, bo mu wszystko, co w niego wlewasz, to mu wylatuje. No tamten się speszył i się nie pomodlił. Więc nie wiem, co sobie wyobrażacie, co było dalej. W każdym razie ta siostra trafiła na dywanik do pastora. No bo tak się sprawnie załatwia. No prawda jest taka. Można było to zrobić trochę kulturalniej. Ale co się wydarzyło? Tydzień później ten mężczyzna przyszedł do kościoła, podszedł do tej siostry i jej z całego serca podziękował. Dlatego, że to, co zrobił potem w domu, to zastanowił się nad tym, co ta siostra wykrzyczała. I zobaczył, że rzeczywiście jest ta przysłowiowa dziura w jego sercu. I od tego momentu jego życie dalej było pełne gorliwości, pełne takiego i Bożej obecności. I wołać o ponowne napełnienie, tak po prostu nie wylatywało. Już nie potrzebował na każdym nabożeństwie wołać o ponowne napełnienie, bo czuł, że Bóg jest z nim, nie powtarzając tego rytuału co tydzień. Co ty byś zrobił w takiej sytuacji? Czy byś się wkurzył? Czy może byś się ośmieszyła? Że zadrwiła z ciebie? Czy może byś się zastanowił, a może ma jednak rację? Jeżeli byś stwierdził, że ma rację, to coś z tym zrobił. Więc tak jak widzimy, prawda ma prawdą, jak czytamy, nas wyzwolić. Słowo Boże jest prawdą, jak czytamy w innym miejscu. Ale to, co jest ważne, to to, że ta wolność nie przychodzi automatycznie, albo takie może trochę, nie wiem, czy takie słowo jest w słowniku, automagicznie. Że usłyszysz i się samo stanie. Kiedy czytamy o tym, że poznacie prawdę, to słowo poznacie w Biblii odnosi się do doświadczenia, do skosztowania, do spróbowania. Więc nie wystarczy tylko, że coś usłyszysz, idziesz w tym, ale potrzebujesz coś z tym zrobić. Potrzebujesz podjąć decyzję, że idziesz w tym kierunku. I wtedy to Boże Słowo będzie miało moc przynieść wolność do twojego życia. I to może dotyczyć takich wielkich spraw, jak kwestia zbawienia, jak tutaj czytamy. Ale to mniej, ale to może być też w kwestiach zupełnie, że tak powiem, mniejszych, pomniejszych. Bo jak czytaliśmy w tym fragmencie, diabeł jest ojcem kłamstwa, on lubi kłamać. Więc do jakiejkolwiek dziedziny twojego życia nie chciałby dotknąć i nie, to będzie siał w tą dziedzinę kłamstwo. I nie ma co się na niego denerwować, że kłamie, no bo to jest jego natura. To tak jakby się denerwować na psa, że szczeka. Ale naszą odpowiedzialnością jest to, żeby w to kłamstwo nie uwierzyć. Więc nie podejrzewam, że rodzice z nas wierzy w jakieś takie wielkie kłamstwo na zasadzie, że zbawienie jest przez to, że chodzimy do kościoła albo że nasi rodzice byli wierzący. Ale czasami dajemy się podejść diabłu i wierzymy w takie drobne rzeczy, które nie spowodują, że stracimy zbawienie, ale mogą spowodować, że nasze życie nie będzie tak owocne, jakby mogło być. Co mam na myśli? Może uwierzyłeś to, że nie musisz czytać Biblii, ale możesz sobie słuchać kazań na YouTubie i to wystarczy. Nie jest to grzech. Ale twoje życie nie pójdzie dalej, jeszcze, jeżeli nie będziesz miał osobistej, takiej indywidualnej relacji z Bogiem przez Jego Słowo. Może uwierzyłeś w to, że twoich modlitw Bóg nie wysłuchuje, ty trzeba pójść do pastora albo do starszych zboru i dopiero jak oni się pomodlą, to coś to zadziała. To jest kłamstwo. Ale owocem tego może być to, że kiedy są jakieś trudności w twoim życiu i nie ma takiego lidera przy twoim boku, to ty nie wiesz, co robić. Jesteś bezbronny. A może jesteś w miejscu, gdzie uwierzyłeś w kłamstwo, że masz zbyt dużo spraw na głowie i przecież one są takie pilne, no nie mogę teraz spędzić, to jest kłamstwem, nie mogę poświęcić czasu na modlitwę. Uwierz mi, to jest kłamstwo. Najprawdopodobniej te wszystkie pilne rzeczy, jak je odłożysz na bok i ich nie zrobisz, to się nic nie stanie. Po prostu się przesuną w czasie. A ty możesz zyskać bliskość z Bogiem, pokój, radość, które płyną z Jego obecności. I wiele, wiele innych rzeczy. Może z takich trochę już poważniejszych. Słyszeliście kiedyś takie stwierdzenie, jaka matka, taka córka, albo jaki ojciec, to jest taki syn. I czasami mam, i statystyka mówi, że to jest prawda, że powielamy zachowania naszych rodziców. Ale Biblia mówi o tym, że nie musimy tego robić. Że mamy Ducha Świętego, którego owocem jest, jak czytamy, opanowanie. Albo dokładnie władza nad samym sobą. I nie musimy powielać negatywnych, bo zazwyczaj te słowa padają w negatywnym kontekście, negatywnych zachowań naszych rodziców. Nie jesteśmy tym związani. Nie jesteśmy bezbronni, żeby w tym tkwić. Dlatego, że Jezus przyszedł po to, aby dać nam wolność, także w tych aspektach. Ale kiedy wierzymy w takie kłamstwo, to najprawdopodobniej to, co się dzieje, to rozkładamy ręce, no taki już jestem. Taką mam przeszłość, nic z tym nie zrobię. Także nie wiem, tych przykładów można by mnożyć. I niektóre są ważne, a niektóre są błahe, można by powiedzieć. Ale każde kłamstwo, w które wierzymy, tak naprawdę ma za zadanie jedno. Ograniczyć naszą wolność i doprowadzić do tego, że nie będzie, że prawda nie będzie mogła wydać owoców w naszym życiu, w tej konkretnej dziedzinie. W czym jakby, więc zupełnie nie mam pojęcia, czy jest coś, w czym jakby udało się diabłu ciebie okłamać. Jeżeli się udało, nie miej do siebie wyrzutów sumienia, udało mu się to najprawdopodobniej z każdym człowiekiem w jakimś aspekcie. Oczywiście oprócz Jezusa. Ale jeżeli zauważasz, że coś takiego jest, to zachęcam cię do tego i wręcz proszę, miej odwagę do tego, aby się przyznać i żeby zdecydować, że mimo, że są takie moje przyzwyczajenia, mimo, że byłem święcie przekonany, że świat, że jest tak, myśl inaczej, to kiedy Bóg ci pokazuje prawdę odmienną od twoich przemyśleń, to po prostu pójdź za tym, co mówi Bóg. Miej odwagę do tego, aby przemienić swój sposób życia, swój styl życia, swój sposób myślenia, jak zachęca nas apostoł Paweł, do tego, abyśmy przemieniali nasze umysły. Ta waga chyba myśli Chrystusowej. Tych fragmentów w Biblii jest tak dużo, że to chyba, że to wygląda na to, że jest ważne. I prawda jest taka, że często piłeczka jest po naszej stronie, że Bóg coś odsłania, a my musimy po prostu za tym podążyć. Więc teraz będzie też czas, będziemy normalnie trwali w uwielbieniu, także zapraszam zespół. Jakoś taka dziwna. Chciałbym, żebyś przejrzał się w swoim sercu i jeżeli jest jakaś taka dziedzina, to żebyś nie zwlekał, ale podjął decyzję, Boże, ja idę w drugą stronę. Podjął decyzję, Jezu, ja Dawałem się oszukiwać przez tyle czasu, ale dziękuję. A jeżeli Twoje słowo mi objawiło prawdę na ten temat, ja chcę za tym pójść. A jeżeli jest to rzecz, która dotyczy Twojego zbawienia, to bardzo Cię zachęcam, żebyś absolutnie tego nie zostawiał ani na chwilę dłużej. Jesteś w swoim sercu i zaczął robić kroki w tą stronę. Jeżeli jesteś może tutaj pierwszy raz, słuchasz pierwszy raz i zupełnie nie wiesz, o co chodzi z tym zbawieniem, tak okej, coś tam mniej więcej rozumie, ale jeszcze nie do końca, przyjdź po nabożeństwie, czy to do pastora, nie okopuj się w swoich przyzwyczajeniach, nie okopuj się w swoim wygodnictwie, czy czymkolwiek innym, jakokolwiek jest wymówka, ale z odwagą podążaj za Bogiem. Amen.